Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem, za kogo uważają mnie tłumy. Oni odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział, za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A wy za kogo mnie uważacie? Święty Piotr bardzo dobrze odpowiedział, za Mesjasza Bożego. Odpowiedź bardzo dobra, trafiona, powiedziałbym w dziesiątkę. Ale jednocześnie Pan Jezus mówi, nikomu o tym nie mówcie. Dlaczego? Dlatego, że z tym określeniem Mesjasz Żydzi wiązali konkretne wyobrażenie o tym Mesjaszu, kim on ma być, co on ma dokonać. Widzieli go raczej jako wodza, który stanie na czele wojsk i wyzwoli Izraela, wyrzuci tych, w tym momencie oni przeżywali tą okupację rzymską, z tych Rzymian, mało tego da im jeszcze panowanie nad innymi. Takie było wyobrażenie. To, z czym Pan Jezus przychodzi, jest zupełnie czymś innym. Pamiętamy tę sytuację, kiedy oni się spierają ze sobą, a kto jest z nich najważniejszy, a kto będzie po prawej, a kto po lewej stronie siedział jego tronu i tak dalej, takie dyskusje. To zupełnie nie pasowało do tego, z czym Pan Jezus przychodzi. Potem rzeczywiście tak się stało, że kiedy uczniowie cały czas wierzyli w Niego, że był Mesjaszem, i kiedy On się wydał w ręce tych, którzy przyszli po Niego, żeby Go aresztować, oni się kompletnie załamali, kompletnie się rozpierzchli, nie wiedzieli w ogóle, o co chodzi. Wydaje mi się, że nawet Judasz, który był zdrajcą, ta jego zdrada nie była zdradą taką klasyczną, że on tam jakieś pieniądze chciał zarobić. To sugeruje zresztą też trochę Ewangelia. Judasz chciał go sprowokować jako Mesjasza wreszcie, żeby zaczął działać, żeby się zaczął wreszcie ten, ja wiem, powstanie narodowe, na którego czele on stanie i to wszystko doprowadzi właśnie do zwycięstwa narodu żydowskiego, odrzucenie tych wszystkich obłudnych ludzi, którzy są przy władzy i tak dalej. Że on to strzeli. Bo albo wtedy zacznie walczyć, albo właśnie zostanie zabity ostatecznie. Judasz wierzył, on jest Mesjaszem prawdziwym, i był pewny, że on po prostu zacznie wtedy działać, walczyć. Kiedy się wydał w ręce arcykapłanów i przechodził cały ten proces i potem cierpienie, Judasz się kompletnie załamał. To doprowadziło go do śmierci. Okazuje się, że można trafić odpowiedzią doskonale, punkt. Trafnie odpowiedzieć, ale kompletnie nie rozumieć, o co chodzi. I tak było właśnie w tym przypadku. Tak Żydzi wszyscy go tak rozumieli, widzieli Mesjasza, ponieważ Jezus do tego modelu, do tego wzoru zupełnie nie pasował. Ostatecznie go odrzucili. To samo było właśnie z doświadczeniem apostołów. I tutaj w tym kontekście Pan Jezus mówi zaraz po tym wyznaniu, Syn Człowieczy, taki tytuł sobie przypisuje, on nawiązuje do wizji z księgi proroka Daniela, kiedy ten Syn Człowieczy na obłokach przychodzi w chwale razem z Bogiem właściwie na sąd, trzeba powiedzieć, czyli na końcu czasu. I on sobie ten tytuł przypisuje Jezus. I rzeczywiście, kiedy mówi o sądzie ostatecznym, to też tego tytułu używa. I mówi, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Zostanie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I to zupełnie nie pasowało do wyobrażenia. To się stało jakąś ogromną przeszkodą. Dla Żydów spowodowało to, że oni odrzucili Jezusa. Natomiast trzeba pamiętać właśnie, że nasze wyobrażenia na temat w ogóle, co to jest życie duchowe, na temat tego, jak się podobać Bogu, kim jest Pan Bóg i tak dalej, one są często największą przeszkodą do prawdziwego spotkania się z Nim. Dzisiaj w pierwszym czytaniu czytamy takiego smutnego mędrca Starego Testamentu, Koheleta, który patrzy na życie całościowe z pozycji mędrca, właściwie jakby wciela się w osobę Salomona, tego powiedzmy, który jest wzorem mądrości, który ma wszelkie możliwości na swój czas, był potężnym królem, bogactwo miał takie, że nawet nie wiedział, ile ma. Mógł sobie robić, co chciał, właściwie był absolutną takim władcą i właściwie z wszystkiego mógł korzystać. I on, Kohelet, jakby się wciela w tę postać i zażywa wszystkiego, co jest możliwe. I wszystko ostatecznie okazuje się marnością. Ale to wszystko się okazuje marnością, a wszystko przemija. Wszystko ma swój czas, wszystko jest i wzrost, i upadek, jest i wojna, i pokój, i miłość, i brak, i tak dalej. To wszystko się kręci, a ostatecznie wszystko się i tak kończy śmiercią. I patrząc z pozycji takiej horyzontalnej, mówię marność nad marnościami. Wszystko to marność. Natomiast na końcu taką refleksję tutaj daję, że Bóg wszystko tak uczynił, obdarzył człowieka swoimi zdolnościami i dał mu pracę. Uczynił wszystko piękne w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata. Tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca. W ten sposób, że człowiek nie jest w stanie pojąć, jaki jest naprawdę zamysł Boży. O co Bogu tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? A jeżeli człowiek tego nie wie, to właśnie nie wie najważniejszej rzeczy. Potem w Nowym Testamencie Święty Paweł napisze, że ta tajemnica ukryta od wieków nam została objawiona. To właśnie w osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem, Bóg objawia swój zamysł, o co mu chodzi. I treścią tego zamysłu jest to, że chce, abyśmy byli Jego dziećmi. On obdarzył nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie, jak pisze Święty Paweł w liście do Efezu. On chce, abyśmy się stali Jego dziećmi. I Syn Boży, który stał się człowiekiem, stał się Chrystusem, czyli Mesjaszem, został ostatecznie po swojej śmierci i zmartwychwstaniu wyniesiony na prawicę Boga. Jako Synowi Bożemu to mu się należało, ale on tam został wyniesiony jako człowiek. Tej unii hipostatycznej, jak my mówimy, której jest i Bogiem, i człowiekiem, i jako człowiek, i my w nim mamy udział. I to jest prawda, która jest kompletnie nas przerasta, która zupełnie nie do wyobrażenia przez nas, z czym Bóg przychodzi. Ważne dla nas od strony praktycznej jest to, że Bóg, kiedy przychodzi, z reguły zaskakuje, bo przychodzi inaczej, niż byśmy sobie wyobrażali. Bóg daje nam dzieła pewne do wykonania, daje nam udział w swoim dziele stworzenia, ale jednocześnie my musimy się podporządkować i stać się rzeczywiście uczniami w Jego szkole. Nasze życie naprawdę na ziemi jest jedną wielką szkołą. Szkołą życia. Chrystus nam objawia, o co Ojcu chodzi. O co chodzi Bogu w stosunku do nas. Na początku w Księdze Rodzaju napisane jest, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Ale dopóki Bóg był w niebie, a człowiek chodził po ziemi, ten obraz i podobieństwo były dosyć, powiedziałbym, dalekie. Można było rozumieć przez to, że człowiek ma rozum, wolną wolę, ma jakąś władzę nad wszystkim, co na ziemi, w tym podobieństwie. Natomiast kiedy Syn Boży stał się człowiekiem i tutaj żył jak człowiek, całkowicie jako człowiek, to podobieństwo i to, o co Bogu chodzi w tym podobieństwu, pokazał swoim życiem. I to jest zupełnie inna sytuacja. A najważniejszy jest finał tego wszystkiego, kiedy Chrystus po męce śmierci zmartwychwstał i został wyniesiony na prawicę Ojca. To jest nasza droga, to jest ten kierunek naszego życia. I my teraz, Jego uczniowie, poprzez chrzest jesteśmy zanurzeni w śmierć Chrystusa po to, aby żyć z Nim w zmartwychwstaniu. I ten chrzest jest właściwie programem naszego życia. To nie jest tylko jeden obrzęd, który nastąpił najczęściej w naszym dzieciństwie. Nie byliśmy tego świadomi. Ale to jest program naszego życia. My poprzez ten udział w Chrystusie, przez to zanurzenie w Nim, mamy z Nim udział w Jego losie aż do końca, aż do wyniesienia na wyżyny niebieskie. Tam uzyskujemy to właściwie błogosławieństwo. I to jest konsekwentna droga. Eucharystia, do której przystępujemy, jest drugim sakramentem. Się nazywa inicjacji, początku, ale sakramentem, który jest codziennie przyjmowany. Jest karmieniem się Jego ciałem i krwią. To nie znaczy Jego fizycznością, tylko Jego miłością, z którą On przyszedł na ziemię. Po to, aby mając udział w tej Jego miłości, mieć rzeczywiście udział potem konsekwentny w Jego życiu. W Eucharystii najbardziej wychodzi ta prawda. Czasami się mówi tak, człowiek się staje tym, co spożywa. Rzeczywiście, biologicznie cały budulec naszego organizmu, który się odnawia co ileś lat, brany jest z tego, co spożywamy. Natomiast w Eucharystii to staje się najbardziej dosłowne. Stajemy się tymi, kim się karmimy. To jest pokarm na życie wieczne, chlebanie aniołów, jak czytamy o Eucharystii. A przede wszystkim dla nas jest to właśnie ten pokarm, którym karmimy się nim samym po to, aby się do Niego całkowicie upodobnić i stać się na Jego obraz i podobieństwo. I zrealizować w swoim życiu to podobieństwo do Boga i ten cel Jego zamysłu, jakim jest to, abyśmy się stali Jego dziećmi.